Za Anitą Kobylińską teraz podejmujemy wątki, które pojawiać się będą w takim wymiarze meczowym teraz bardzo rzadko, bo do zakończenia mundialu jeszcze tylko 4 dni meczowe. Wtorek, środa to są półfinały, w sobotę o godzinie 16 mecz o trzecie miejsce, nie wiemy kto zagra, a potem wielki finał o 17 na Łużnikach w Moskwie w przyszłą niedzielę, to będzie 15 dzień lipca. Tymczasem bardzo interesująca wymiana zdań między Zlatanem Ibrahimowiczem a Davidem Beckhamem. Byli tacy piłkarze wciąż obecni w światowym futbolu, no z racji tego, czego dokonali, ale także z racji tego, że stali się po prostu celebrytami. U nas taka dosyć zgrabna reklama ze Zlatanem Ibrahimowiczem pojawia się w telewizji, bo reklamuje dosyć zasobną w pieniądze firmę, bo tu wiadomo, że trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby zaangażować się kogoś do takiego przedsięwzięcia. Natomiast bardzo sympatycznie sobie panowie pogadali. O czym?
O zakupach. Aha. W skrócie. Tak. Oczywiście to wszystko miało miejsce przed meczem Szwecji z Anglią, wygranym przez Anglików 2-0. Dosyć gładko, bo ten mecz faktycznie przebiegał tak, że no, można było się spodziewać, że to Anglia zagra w półfinale.
No niekoniecznie, ale z samego przebiegu spotkania już widać było, kto jest lepszy. Zdecydowanie tu cienia wątpliwości nie było,
tak.
Prawda?
No i Zlatan Ibrahimowicz wykorzystał ten mecz do takiej zaczepki. Wrzucił zdjęcie swoje jeszcze w barwach reprezentacji Szwecji. Właśnie razem z Davidem Beckhamem, też ubranym w odpowiednie barwy. No i podpis pod zdjęciem głosił: hej David, jeśli Anglia wygra, kupuję ci kolację w jakimkolwiek miejscu na świecie sobie zażyczysz, ale jeżeli Szwecja wygra, to ty kupisz mi cokolwiek będę potrzebował z Ikei, okej? Okay? No i David Beckham długo nie czekał, żeby udzielić odpowiedzi na tą propozycję i powiedział, że oczywiście, że jeżeli Szwecja wygra, to osobiście zabierze go do Ikei i zakupi mu wszystko, czego będzie potrzebował do swojego nowego domu w Los Angeles. Natomiast jeżeli to Anglia wygra, to napisał tak, to chcę, żebyś przyjechał obejrzeć ze mną mecz Anglii na Wembley, w koszulkę reprezentacji Anglii, a w przerwie skosztujemy razem popularnych fish and chips. No i oczywiście jaki wynik był, to już wiemy. Wiemy, że zakupów w Ikei wspólnych nie będzie, no ale ten mecz na Wembley jak najbardziej myślę, że może się odbyć. Pytanie, czy to jest po prostu poczucie humoru Zlatana Ibrahimowicza, czy to jest udana akcja marketingowa, bo tutaj kiedy spojrzymy na te wpisy, to widzimy oznaczone wszystkie te oficjalne profile, włącznie z Ikeą, a więc tutaj coś za tym myślę.
Kontrakt miał na tę korespondencję.
tak myślę, że musi tutaj coś być. Natomiast bardzo fajna będzie kontynuacja, bo wydaje mi się, że jeżeli to już padło, to faktycznie ten mecz na Wembley z Beckhamem i ze Zlatanem prędzej czy później zobaczymy. Także no czekam na to. Jeśli chodzi o te zakupy w Ikei, no to Zlatan chyba będzie musiał po prostu wybrać się sam.
Na pewno w lepszej formie psychicznej po tym spotkaniu David Beckham, bowiem Anglicy dosyć przekonująco wygrali i coraz głośniej się mówi o tym, że to oni są tymi faworytami spotkania półfinałowego z Chorwatami, a potem w finale może się zdarzyć wszystko i będzie niewykluczony taki zestaw, który mieliśmy już na tych mistrzostwach, czyli chociaż nie mieliśmy, bo tutaj z różnych półek sobie szli na siebie, ale Francja, ewentualnie Belgia, Anglia, to byłoby to powtórzenie, ale Francja, Anglia, tak mi zaczyna pachnieć, ale mi się nic nie zgadza na tym mundialu na razie, bo Brazylię typowałem tak. Na mistrza, także to już...
To ja podobnie.
Tak, to już spuśćmy kurtynę milczenia, natomiast no, Lewis Hamilton, nawiązując jeszcze do tego spotkania, miał dylematy, bo wiemy dzisiaj, na torze Silverstone, dzisiaj wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii, drugie miejsce Hamiltona za Vettelem, natomiast wczoraj no, były problemy, bo to te treningi trzeba kręcić, trzeba o pole position powalczyć, tymczasem mecz na horyzoncie i Hamilton bardzo chciał to spotkanie obejrzeć. W końcu wiadomo, czy on obejrzał, czy nie?
No właśnie, ja sobie to samo pytanie zadawałam, bo nie wiem, bo tej konferencji ostatecznie nie widziałam, ale tak, Lewis Hamilton wiedział, jaka jest kolej rzeczy, że jeżeli w tych kwalifikacjach sobotnich zająłby miejsce od pierwszego do trzeciego, to później musiałby się pojawić właśnie na konferencji prasowej. No i on już w tygodniu, kiedy była prezentacja związana z tym Grand Prix Wielkiej Brytanii, pytał się właśnie na tej prezentacji, jakie są konsekwencje, jeśli nie będzie mnie na sobotniej konferencji. Da się w tej kwestii negocjować? Pytał. W kwalifikacjach faktycznie on zajął w ogóle pierwsze miejsca, więc teoretycznie zobowiązany kontraktowo był, żeby się na tej konferencji pojawić. Ja myślę, że się pojawił i po prostu ominął część tego meczu, no ale konferencja nie trwa półtorej godziny z zakładką, a więc pewnie większą część tego meczu jednak obejrzał. Natomiast on też był był pytany to jeszcze pod koniec czerwca, co sobie wyobraża, jakby to wyglądało, gdyby ewentualnie Anglia zdobyła Mistrzostwo Świata, to on powiedział, że on nie wie, czy kraj poradziłby sobie z tym, że zostaną mistrzami świata, ponieważ to przecież było ostatnio tak dawno temu. I on powiedział tak, jeśli uda nam się to zrobić ponownie w tym roku, to na Wyspach nastąpi chyba trzęsienie ziemi. No i powiedział jeszcze, że nie rozumie, dlaczego na koncie Anglia nie ma do tej pory większej liczby tytułów, no bo przecież w kraju mają wielu, wielu utalentowanych zawodników.
1966 rok, a zatem ci piłkarze, którzy w tej chwili grają, to nie było ich jeszcze na świecie, gdy Anglia sięgała po Mistrzostwo Świata z pamiętnym golem widmo Jeffa Hartsa w świetny turniej Anglików, a potem tamto pokolenie wygaszaliśmy my, bo to był rok 1900, początek lat 70. generalnie, kiedy te orły Górskiego budziły się do lotu, a zaczęło się to wszystko na Wembley od pamiętnego remisu, który dał nam przepustkę na Mistrzostwa Świata. Anglicy, świetne pokolenie mają tych młodych, głodnych, a ogranych już w lidze Dele Alli, przecież to jest gwiazda Premier League, tyle tylko, że w tej reprezentacji jakoś nie mógł zaistnieć. I gdy odeszli ci starsi, Steven Gerrard, Frank Lampard, Butcher i tak dalej, to tutaj w ich miejsce są już, Butchera to już sięgnąłem po tych, którzy kiedyś grali przeciwko Zbigniewowi Bońkowi, taka perspektywa. Ci, którzy do tej pory jakby mieli markę piłkarską, natomiast nie potrafili tej drużyny pociągnąć do wielkości. Okazuje się, że ci młodzi umieją, też nie grają jakoś, czy przynajmniej nie zawsze zachwycająco, natomiast prezentują się na tych mistrzostwach bardzo, bardzo solidnie. Wielki znak zapytania przy Chorwacji. Zaczęli znakomicie, a potem dosyć szczęśliwie, dwa razy po rzutach karnych, zakwalifikowali się już do półfinału. Za chwilę taki mundialowy wątek chorwacki sobie podejmiemy. 157 bramek w 60 meczach. To daje średnią 2,62 bramki na mecz. Taka jest średnia dotychczas podczas turnieju w Rosji. Ona zbliżona jest do finałów z roku 98 i 2014. 60 bramek strzelono w pierwszych połowach, 95 w drugich, co świadczy o dramaturgii spotkań. Dwie w dogrywkach. W pierwszych 10 minutach meczów padło 11 goli. W ostatnich 10 aż 32 gole. Samobójczych 11. Z 28 podyktowanych rzutów karnych 21 zostało wykorzystanych. No i teraz o rzutach karnych będzie, bo skoro hasło Chorwacja się pojawia, to jest drużyna, która, wspominaliśmy o tym, zachwyciła nas na początku turnieju. Podkreślano perfekcjonizm tych wielkich gwiazd Iwana Rakiticza i Luki Modricza, Mario Mandzukicza, Kramaricza i tak dalej, i tak dalej. Tam rzeczywiście wielkich nazwisk nie brakuje. Skoro Kovacic jest zawodnikiem rezerwowym, to świadczy o jakości i możliwości wyboru, jakie ma przed sobą trener. No tymczasem tak męczą się ostatnio i dosyć szczęśliwie wyeliminowali Duńczyków po rzutach karnych, a wczoraj uporali się także z gospodarzami turnieju, z Rosjanami.
Tak, i dotarli do swojego drugiego w historii półfinału. No i faktycznie, te rzuty karne tutaj zwłaszcza zasługują na uwagę, dlatego że tylko raz wcześniej w historii drużyna wygrała na jednym mundialu dwie serie rzutów karnych. I Chorwacja wczoraj to powtórzyła. Wcześniej tylko w 1990 roku zrobiła to Argentyna, która w ćwierćfinale najpierw właśnie po serii rzutów karnych pokonała Jugosławię, a później w półfinale gospodarzy Włochów. No i właśnie wczoraj Chorwacja powtórzyła to osiągnięcie. Natomiast Rosja, co ciekawe, to jest drugi gospodarz w historii, który przegrał na mundialu rzuty karne. Wcześniej właśnie zrobili to we wspomnianym 1990 roku Włosi.
Ale naród rosyjski i prezydent Putin wybaczyli swoim piłkarzom. Więcej są z nich dumni. Podobno dwa razy zatelefonował Władimir Putin do Stanisława Czerczesowa. Panowie rozmawiali. No właśnie, pytanie o czym? Bo jeżeli Czerczesow ma na biurku ofertę Zbigniewa Bońka, albo już odpowiedź Zbigniewa Bońka, bo sam się może zgłosił, żeby poprowadzić piłkarską reprezentację Polski, to rzeczywiście tutaj coś może być na rzeczy. Chociaż tu oczywiście odrębny zupełnie temat, kto będzie następcą Adama Nawałki, co też jest pewną konsekwencją mundialowych zagrań. Tak czy inaczej, Rosja, tutaj różnie mówiono o tej drużynie, bo z jednej strony no, mieliśmy cudowną bramkę wczoraj na 1-0, kiedy ten mecz się tak naprawdę dopiero zaczynał i to jest człowiek, który Czeryszew miał szansę, czy realnie mógł myśleć o tym, żeby zostać królem strzelców tego turnieju, jeżeli pozostałby w tym turnieju, no ale przyznasz, że niezależnie od tego, co się mówi o tej Rosji, że to tam ci, którzy nie chcą wierzyć, że to jest drużyna, która aktualnie z 68. miejsca miała szansę za chwilę być finalistą Mistrzostw Świata, że to wszystko jest tak czyściutko poukładane, no to ta bramka wczoraj przy cudownej urody była, prawda?
Tak, natomiast myślę, że tutaj piłkarsko stała się sprawiedliwość jednak, dlatego, że Rosja jak na Rosję i tak bardzo daleko zaszła. No i tutaj tak naprawdę, tak jak pan wspomniał, że nikt do Rosji pretensji nie ma, wszyscy są bardziej dumni niż niedumni, no to oczywiście no, nie było tu powodu, żeby było odwrotnie, prawda? Bo faktycznie nie spodziewalibyśmy się, patrząc na te czyste karty na samym starcie mundialu, że ta Rosja tak daleko zajdzie. Ja myślę, że prawdziwą weryfikacją mimo wszystko jednak dla Rosji to był mecz z Urugwajem, gdzie najpierw pokonywali strasznie wysoko tą Arabię Saudyjską, później wygrywali z Egiptem, gdzie Mohamed Salah był wznoszony do tak naprawdę w niebiosa. Było tak naprawdę spodziewano się, że rozniesie tą Rosję sam w pojedynkę, natomiast tak się nie stało. No ale przyszedł poważny rywal i pokazała się prawdziwa Rosja, moim zdaniem. Później z tą Hiszpanią, no to też już, no to był taki mecz, który tak naprawdę to do tej pory ja nie rozumiem trochę, co się stało.
Ułożył się troszeczkę tym Rosjanom, tak, powiedzmy sobie szczerze, delikatnie mówiąc. Rosjanom oczywiście.
Tak, no i właśnie przyszedł ten mecz z Chorwacją i myślę, że jednak i tak mimo wszystko ta Chorwacja przeważała piłkarsko i tutaj, tak jak wspomniałam, piłkarsko stała się sprawiedliwość, że jednak dalej mamy, nawet bardziej nie, że nie mamy Rosji, tylko że dalej mamy po prostu Chorwację.
Mnie się wczoraj bardzo podobała postawa bramkarzy, Akinfiejew i Subasic. Rzeczywiście oni pokazali, jak wiele może zdziałać bramkarz przy tych rzutach karnych. Tutaj się nowa jakość pojawiła, jeśli chodzi o obrony, bo nie wystarczy wyczuć piłki, czy może niekoniecznie trzeba wyczuć lot piłki. Można jeszcze tam machnąć dłonią, można wznieść nogę do góry i być bohaterem.
Tak, jak się ma takie długie ręce, długie nogi.
Jak się ma takie długie ręce. No ja cały czas wspominam te niefortunne rzuty karne. Trudno powiedzieć, że bronione przez Fabiańskiego podczas Euro, kiedy on tak naprawdę ani razu chyba się nie przewrócił, ani razu nie rzucił się w jakikolwiek róg, gdy Polacy odpadali z turnieju finałowego Mistrzostw Europy. A tutaj widać, że bramkarz jednak może zmienić, odwracać losy spotkań. Rosja dumna, taka zawstydzona, Brazylia. Tylko podobno około 30 kibiców czekało dziś na lotnisku w Rio de Janeiro na część reprezentacji. Samolot z Sankt Petersburga miał jeszcze międzylądowanie w Madrycie i tam większość zawodników wysiadła. Do Rio doleciało tylko kilku piłkarzy. Douglas Costa i Filip Coutinho wyszli do kibiców. Oni tam przywitali ich kurtuazyjnymi brawami i okrzykami Brazil, Brazil. Coutinho rozdał kilka autografów. No i tak to wszystko w cichości się odbyło, bo rzeczywiście powodów do dumy ta Brazylia po tym turnieju nie ma. Natomiast no wróćmy w takim razie do tego spotkania z Belgią przegranego 1-2 i ustalmy, jak czyta się nazwisko selekcjonera reprezentacji Brazylii. Pisze się Tite, natomiast tutaj chyba należy jakoś zmiękczyć.
Chichi chyba jakoś. tak jeśli przywołuję dobrze pamięcią komentatorów.
I on będzie pracował z drużyną narodową jeszcze długo.
Tak, do 2022 roku, do mundialu w Katarze ma przedłużyć umowę. On jeszcze oczywiście ma kilka dni na to, żeby podjąć decyzję, bo te kontrakty tutaj po mundialu w Rosji w większości selekcjonerów jednak wygasają, a więc albo zostaną przedłużone, albo nie. No i tutaj wydaje się, że raczej rewolucji nie będzie. Rewolucji, które, jak mówią media brazylijskie, były po mundialach w 2010 i w 2014 roku. Federacja jest tutaj jednego zdania, że chcą, aby trener kontynuował na tej samej pozycji. Chce również, żeby jego sztab pełen pozostał z reprezentacją Brazylii. Generalnie zdania są takie i to nie są podzielone zdania, że reprezentacja Brazylii zrobiła wszystko tak, jak powinna, że tutaj tak naprawdę zadecydowały szczegóły o tym, że Brazylia ostatecznie z mundialem się pożegnała w tym meczu z Belgią. No i że ta reprezentacja jest na dobrej drodze, którą na należy kontynuować aż do mundialu w Katarze w 2022 roku. Także o ile trener nie zaskoczy i nie zdecyduje, że nie chce tej umowy przedłużyć, no to nie powinno tutaj być żadnych niespodzianek. Także tak.
No bo rzeczywiście Brazylia wcale z Belgią przegrać nie musiała. 1-2, przypomnijmy, niekorzystny wynik, ale te sposobności w ostatnich minutach do zdobycia gola, czy Firmino, czy Coutinho, no to rzeczywiście były stuprocentowe sytuacje. Wystarczyło strzelić, pójść dalej, zostać mistrzem świata. To wszystko
w zasięgu możliwości.
Tak to sobie rozpisałem swego czasu, natomiast teraz muszę się z tego wycofać. Fernando Hierro nie będzie za to dłużej selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Przypomnę, to był dyrektor techniczny, ale okazało się, że ten, który był selekcjonerem i miał przedłużony kontrakt już na, podobnie jak w przypadku Chiche, do 2022 roku, nagle zdecydował się, ja się nie dziwię, to był poważny dylemat, i został selekcjonerem, trenerem Realu Madryt. No to tutaj pojawił się nagle ten Fernando Hierro w zaskakującej dla siebie roli, no i z tego zadania nie wywiązał się właściwie. A teraz proszę bardzo, Anita Kobylińska za BBC przygotowała dowody, że Belgia zostanie mistrzem świata. Co więcej, ten cały scenariusz został rozpisany przed rozpoczęciem turnieju w Rosji.
Tak, dokładnie 12 czerwca pojawił się ten artykuł na stronie BBC i tytuł jego brzmi tak: co historia mówi nam o tym, kto zwycięży w Rosji? A więc tutaj ta analiza jest poparta tym, co wcześniej Mistrzostwa Świata już widziały. No i tutaj jest takich 7 kryteriów, co musi charakteryzować zwycięzcę Mistrzostw Świata. Po pierwsze, zdaniem BBC, idąc za wspomnianą historią, zwycięzca mundialu musi znajdować się przed losowaniem grup w pierwszym koszyku. No i tutaj od razu automatycznie nam się z 32 uczestników Mistrzostw Świata robi 8 drużyn, bo tylko Francja, Niemcy, Belgia, Portugalia, Argentyna, Belgia, Polska i Rosja były losowane z pierwszego koszyka. Też istotne jest to, że od tego mundialu tak naprawdę mamy tą zmianę, że w pierwszym koszyku znajdują się drużyny, które były najwyżej po eliminacjach sklasyfikowane w rankingu FIFA, a niekoniecznie te, które swoje grupy eliminacyjne wygrały. No i tutaj taka informacja, że od 98 roku każdy zwycięzca Mistrzostw Świata tak naprawdę pochodził właśnie z tego pierwszego koszyka. Ostatni spoza niego to był 86 rok Argentyna, a więc już dosyć dawno temu. Drugie kryterium. Zwycięzca nie może być gospodarzem turnieju. Tutaj opieramy się na historycznie wyliczonej informacji, że podczas pierwszych 11 edycji w latach 30-78 było aż 5 zwycięzców gospodarzy. Natomiast jeśli popatrzymy na te 8 ostatnich mundiali, to tylko jeden zwycięzca był gospodarzem turniejów. To była w 98 roku, a więc dokładnie 20 lat temu Francja. No i tutaj odpada nam gospodarz tegorocznego turnieju, a więc Rosja. Pozostajemy z Francją, Niemcami, Belgią, Portugalią, Argentyną, Belgią i Polską. Kolejne kryterium, kryterium.
Jedno z 7 to kryterium.
Tak, obrona. Obrona, która ma być na takim turnieju jak Mistrzostwa Świata kluczem do sukcesu. Wyliczyli dziennikarze BBC, że żaden z ostatnich 5 mistrzów, a więc podczas ostatnich 20 lat, nie stracił w turnieju więcej niż 4 gole. Natomiast te wyliczenia oczywiście tutaj oparte są jeszcze na kwalifikacjach, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, to było jeszcze przed turniejem. Odpada na tym etapie Polska, ponieważ była najsłabszą pod względem obrony drużyną. Straciła 1,4 gola na mecz, podczas gdy na przykład Portugalia czy Niemcy traciły 0,4 gola na mecz, czy Francja i Belgia 0,6. A więc na tym etapie pozbywamy się do pretendenta do Mistrza Świata Polski. Dalej, kolejne kryterium, musimy być z Europy i to jest dosyć ciekawe, ponieważ jeśli chodzi o zwycięzców Mistrzostw Świata tak w ogóle, to były to drużyny tylko z Europy lub z Ameryki Południowej. Natomiast jeżeli spojrzymy na mundiale, które były rozgrywane w Europie, a więc gospodarz pochodził z Europy, to tylko z Europy tak naprawdę wyłaniano Mistrza Świata. I to się w tym momencie nam się już to zgadza idealnie, dlatego że na tym etapie my już nie mamy drużyn od pewnego momentu spoza Europy. Natomiast na 10 turniejów rozegranych właśnie w Europie, tych ostatnich, tylko raz zwyciężył kraj spoza Europy. W 1958 roku to była Brazylia na Mistrzostwach Świata w Szwecji. A więc na tym etapie pozbywamy się Brazylii i Argentyny, które jak wiemy w turnieju faktycznie już udziału nie biorą. Kluczem kolejnym jest postać bramkarza. I tutaj dziennikarze BBC wyliczyli, że złota rękawica po 4 z ostatnich 5 turniejów powędrowała dla bramkarza zwycięskiej ekipy. A więc cały turniej tak naprawdę tutaj tą postacią kluczową był właśnie dla zwycięzców bramkarz. No i na tym etapie odpada Rui Patricio z Portugalii, bo faktycznie, kiedy przeciwstawimy po drugiej stronie Hugo Llorisa czy Manuela Neuera i Thibaut Courtois, no to faktycznie Rui Patricio wypada chyba najsłabiej. Także na tym etapie mamy już Francję, Niemcy i Belgię. Dalej, doświadczenie. To też jest kwestia kluczowa, a więc największa liczba powołań na piłkarza. I tutaj średnia tych powołań, która tutaj była wyliczona w momencie ogłoszenia składów. Francja na tym etapie wypadła najsłabiej. 25 razy średnio zawodnicy francuscy byli powołani do kadry. Niemieccy aż 43, natomiast Belgia wiedzie tutaj absolutny prym, 45 razy. No i jako, że na tym etapie odpadli nam Niemcy, Francja, zostali nam Niemcy i Belgowie. Ostatnią drużyną, która odpada w tej analizie BBC są Niemcy. Dlaczego? Dlatego, że zwycięzca turnieju nie może być obrońcą tytułu. Od momentu, kiedy Brazylia jako pierwsza i ostatnia tak naprawdę obroniła tytuł Mistrza Świata w 1962 roku, żadna drużyna tego nie dokonała, a więc Niemcy historycznie tutaj tak jakby nie mogliby tego zrobić. No wiemy, jak się losy Niemców w tegorocznym turnieju potoczyły. Dalej, no została co? Została nam Belgia, a więc punktów za reprezentacją Belgii jest najwięcej i myślę, że coś w tym jest, bo faktycznie jak spojrzymy na to, jak Belgia gra, już nawet zostawiając te wszystkie statystyki z boku, to faktycznie mają, moim zdaniem, ogromne szanse nie tylko pokonać tą Francję w półfinale, ale i ograć, no myślę, że Anglików jednak w finale.
Czyli kryteria to były pewne prawidłowości, które obowiązywały dotychczas, w ostatnich latach, czy podczas wszystkich mundiali. Natomiast moim zdaniem tutaj jednak cały ten wywód, czy cała ta analiza, to już z tezą była, że chodziło o to, żeby dobrnąć, bo eliminując tych Niemców w ostatnim momencie, rzeczywiście znajdując ten argument, to jakby cały czas są to argumenty, to taka jest sztuczka z kartami, że tam podglądasz, a potem tak dopytujesz,
no ale
że
historia tutaj nie kłamie.
Ale rzeczywiście argumenty są rzeczowe, a argumenty wynikające z rzeczywistych dokonań, z rzeczywistych wyników i osiągnięć.
Tak, no są tutaj pewne rzeczy, na które na tym etapie nam się już nie zgadzają też, bo na przykład w półfinałach mamy dwie drużyny, które nie wyszły z pierwszego koszyka, tylko z drugiego, a więc dokładnie Anglia i Chorwacja, a więc tutaj dziennikarze BBC, a więc Anglicy wyeliminowali tą Anglię na samym początku, na pierwszym etapie. A więc przez to, że nie byli z pierwszego koszyka. Ja myślę też, że na przykład jeśli chodzi o ten wtorkowy pierwszy półfinał, a więc Francję z Belgią, ciężko było mi jeszcze do dzisiaj wytypować, kto tak naprawdę ma większe szanse, czy Francja, czy Belgia. Ale jak spojrzy się na to doświadczenie, a więc 25 powołań versus 45, ja myślę, że to tutaj, bo doświadczenie zawsze ma jakieś coś do powiedzenia. I myślę, że to może mieć wiele do powiedzenia.
A ja ci powiem, że ja czerpię przekonanie o tym, że Belgia może zostać mistrzem świata z tego, jak gra Eden Hazard, z tego, jak się zachowuje Lukaku i jaką formę w tym ostatnim meczu zaprezentował Thibaut Courtois, który wcześniej popełniał błędy. Nie? To są rzeczy, które
zażartowałam po meczu z Brazylią, że po co karne, bo tam było parę tych sytuacji, gdzie można było podyktować rzut karny, ale się okazywało, że tak naprawdę sędzia tego nie robił. Zażartowałam, że po co karne, skoro Thibaut Courtois, jak nie obroni ręką, nie obroni nogą, to obroni nosem. Żart brzydki, ale no tak naprawdę on wyciągał wszystko, bo on dwoił się, troił i faktycznie jego postać może tutaj być, no jeśli nie jedną z kluczowych, to faktycznie kluczową, aż do finału.
A państwo z tej perspektywy półfinałów mają swoich faworytów? Jeśli tak, chcecie się z nami tym podzielić? 603-06-06-06, nasz kontakt w każdej sprawie. Kontakt oczywiście SMS-owy. 603-06-06-06, 4 minuty do godziny 18. Anicie Koblińskiej dziękuję za
dziękuję
nie
bardzo.
Tylko plotki w Radio Gdańsk z boiski stadionów.